Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 17 lipca. Dzień ferialny czwartej klasy oraz wspomnienie świętego Aleksego, wyznawcy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Holandia. Wraz z początkiem lipca na terenie stolicy Holandii, Amsterdamu, wprowadzony został zakaz noszenia przy sobie noży. O nowych przepisach porządkowych poinformowała wywodząca się z Partii Zielonych burmistrz pani Femke Halsema. W jej oświadczeniu czytamy: liczba przypadków pchnięcia nożem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, jest poważnym problemem w Amsterdamie. Dlatego też od 1 lipca wprowadzony został zakaz noszenia noży w całym mieście. Gmina podjęła decyzję w tej sprawie w porozumieniu z policją i prokuraturą. Od soboty policja może ukarać grzywną za posiadanie noża. W ten sposób przyczynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy. Ludzie o poglądach mniej zainfekowanych ideologiami lewicowymi nieśmiało sugerują, że przyczyna nie leży w samych nożach. Szczęśliwie nadal w Amsterdamie dozwolone jest kupowanie noży oraz przenoszenie ich w opakowaniu do domu. Belgia. Belgijski piłkarz i reprezentant swojego kraju, pan Thomas Munier, na swoim profilu na Twitterze odniósł się do procedowanej w Belgii ustawy, na mocy której zmiana płci będzie znacznie ułatwiona. Sportowiec napisał: świat zmierza do piekła i to w szybkim tempie. Wpis pana Munier spotkał się z ripostą jednego z profesorów, który zarzucił mu lekceważenie innych ludzi. W odpowiedzi piłkarz napisał: młodzi ludzie szukają siebie i w zmianie płci znajdują odpowiedź na swój zły stan zdrowia. To otwarte drzwi dla nieświadomej przemocy. Reforma ta nie zaspokaja potrzeb młodzieży w zakresie pomocy psychologicznej. Fakt, że u sportowców w tak zlaicyzowanym państwie jak Belgia pojawia się taki mocny głos rozsądku, może cieszyć. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Aleksego, wyznawcy. Święty Aleksy urodził się w bogatej rodzinie senatora rzymskiego, Eufemiusza, około roku 400. Jako młodzieniec słynął z pobożności, skromności i dobrych obyczajów. Wkrótce rodzice zdecydowali o poślubieniu przez niego Sabiny, pochodzącej z rodu cesarskiego. W dzień planowanego ślubu Aleksy wręczył swojej narzeczonej drogocenny pierścień i potajemnie uciekł z Rzymu, udając się do Ziemi Świętej. Święty Aleksy osiadł w mieście Edessa, gdzie spędził 17 lat, żyjąc jako pustelnik przy kościele Matki Bożej. Nawet rodzice świętego, poszukując go, nie rozpoznali w pustelniku swojego syna. Następnie Aleksy udał się do Tarsu, miasta, z którego pochodził święty Paweł, apostoł. Nie dotarł jednak do celu, decydując się w trakcie podróży na powrót do Rzymu, gdzie zamieszkał w pobliżu swojego rodzinnego domu jako żebrak. Święty Aleksy zmarł około roku 411. Umierając, święty Aleksy miał trzymać w rękach list. Po śmierci jego dłonie tak się zacisnęły, że wydobyć list zdołała jedynie jego narzeczona, Sabina. Święty Aleksy został pochowany w kościele świętego Bonifacego. Francja. 14 lipca we Francji obchodzone jest jedno ze świąt państwowych, czyli rocznica zdobycia Bastylii, będąca symbolicznym początkiem rewolucji francuskiej, czy też raczej antyfrancuskiej, jednej z najczarniejszych plam w historii ludzkości. Z okazji tego dnia w całej Francji organizowane są koncerty, zabawy czy pokazy fajerwerków. W tym roku było jednak nieco inaczej, gdyż z powodu obawy przed zamieszkami, które jeszcze niedawno pustoszyły Francję, wiele z miast zrezygnowało z organizowania jakichkolwiek obchodów tego święta. Premier Francji, pani Elisabeth Borne, powiedziała w poniedziałek: rozumiem zaniepokojenie, które wyrażają mieszkańcy i samorządowcy. Podejmujemy działania prewencyjne i przygotowujemy specjalny plan na 13 i 14 lipca. Jednym z elementów tego specjalnego planu był czasowy zakaz posiadania artykułów pirotechnicznych, ponieważ są one wykorzystywane do atakowania służb porządkowych. Czyli w wielkim skrócie, we Francji, zwanej najstarszą córą kościoła, świętuje się Dzień Wielkiej Wielkiej Hańby, początku rewolucji antyfrancuskiej, której zgniłe owoce Francja zjada do dzisiaj. Natomiast nie może sobie nawet spokojnie poświętować tego antyświęta z powodu tego, co obecnie dzieje się z Francją, a co w dość prosty i logiczny sposób można wywieść z rewolucji antyfrancuskiej. Szwajcaria. W minioną środę Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję sprzeciwiającą się lekceważeniu religii. Uchwała ONZ była reakcją na akt legalnego spalenia Koranu w Szwecji pod koniec czerwca, o czym mowa była w sprawkach Okiem Katolika rano. Za rezolucją głosowało 28 przedstawicieli państw ONZ. Przeciw było 12, w tym dyplomaci ze Stanów Zjednoczonych oraz z części państw Europy. Podczas posiedzenia Rady głos zabrał przedstawiciel Watykanu, ksiądz John Putzer, który powiedział, że Stolica Apostolska z całą stanowczością potępia profanację, zniszczenie i brak szacunku dla przedmiotów, symboli i miejsc kultu. Dalej ksiądz Putzer cytował słowa papieża Franciszka, który stwierdził, że każda księga uznawana za świętą powinna być szanowana ze względu na szacunek dla wiernych. Wypowiedź ta, choć odnosi się także do Biblii, przepełniona jest, jak zresztą wszystkie sygnały płynące dzisiaj z Watykanu, religijnym indyferentyzmem, domagając się równego szacunku do ksiąg fałszywych religii, jak na przykład islam. Niszczyć Koranu się nie powinno, być może dlatego, że jest to przeciwskuteczne i oczywiście z powodu wielkiego strachu przed panami, muzułmanami. Natomiast niszczyć Biblii nie wolno nie przez wzgląd na szacunek dla wiernych, ale przez wzgląd na bojaźń Bożą. Wielka Brytania. Jak donosi hiszpańska prasa, naukowcy z Międzynarodowej Unii Krystalografii, której siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii, przeprowadzili nowe badania, według których mleko pochodzące od karaluchów jest czterokrotnie bardziej odżywcze niż mleko krowie. Na, w cudzysłowie, wzór właściwego korzystania z tego dobra, rzekomo przebogatego w proteiny i witaminy z grupy B, naukowcy wskazali Indyjski Instytut Biologii i Komórek Macierzystych, którego pracownicy wytworzyli z komórek karalucha mleko syntetyczne, ratując tym samym miliony karaluszych istnień, gdyż do naturalnego pozyskania 100 gram mleka z insektów dotychczas należało zabić tysiące karaluchów. Mleko z karaluchów ma w przyszłości posłużyć do łatwiejszego wykarmienia rosnącej populacji Ziemi. Jak widać gołym okiem, zarówno media, jak i przedstawiciele nauki dostali solidne zlecenie, żeby przekonywać społeczeństwa różnych krajów do nowej, owadziej diety. Polska. Teraz sprawa niezwykle aktualna. Działaczka jednej z patriotycznych organizacji, 24-letnia Marika, została około rok temu skazana na 3 lata więzienia za zniszczenie torby w barwach LGBT i inne literki. Do zdarzenia doszło podczas tzw. Marszu Równości w Poznaniu w roku 2020. Wówczas 21-letnia Marika próbowała pozbawić jedną z kobiet torby w tęczowym kolorze. Przeciwko patriotce wszczęto postępowanie, a sąd postanowił skazać ją na 3 lata bezwzględnego więzienia za rzekomy rozbój i próbę kradzieży przedmiotu o wartości 15 zł. Sąd stwierdził także, że sama przynależność do organizacji patriotycznej jest obciążająca dla dziewczyny. W więzieniu Marika spędziła ponad rok. Kara została jednak przerwana dzięki decyzji prokuratora generalnego pana Zbigniewa Ziobry, który na Twitterze napisał: uwzględniłem wniosek o przerwę w karze dla 21-letniej Mariki. Jej skazanie za usiłowanie rozboju było bezzasadne. To granda. Sąd wtrącił młodą dziewczynę na 3 lata do więzienia, bo protestowała przeciwko promowaniu lewackiej ideologii i homoseksualizmu. Prawnicy Mariki złożyli także wniosek do prezydenta o ułaskawienie młodej patriotki. Ponownie Polska. Pan Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, podjął decyzję o uchyleniu pozwolenia na budowę centrum dystrybucyjnego sklepu Lidl, które miało mieścić się w sąsiedztwie sanktuarium w Gietrzwałdzie. Zareagował na skargę mieszkańców Gietrzwałdu oraz organizacji pozarządowych. Starosta olsztyński nie uwzględnił ich jako strony postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na wzniesienie magazynów. Czytamy. Postępowanie starosty zostało przeprowadzone z naruszeniem norm prawa procesowego, a do takich naruszeń należy uniemożliwienie brania udziału przez stronę społeczną w postępowaniu pierwszej instancji. Decyzja wojewody jest ostateczna. Wojewoda zarzucił także staroście, że pominął ustalenia wojewódzkiego sejmiku, który obszar Doliny Pasłęki uznał za chroniony. W pobliżu sanktuarium w Gietrzwałdzie nie staną magazyny Lidla. Bogu niech będą dzięki za wszystkich zaangażowanych w tę sprawę i za tak właściwe i pozytywne jej zakończenie. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. W wynikach przeprowadzonych wśród słuchaczy ankiet dotyczących tematyki rozprawek pierwsze miejsce zajął temat wychowania dziecka na katolika. Obawiałem się tego, gdyż tematyka wychowania dzieci jest jedną z tych, których poruszanie otworzyć może niekończące się i niestety zwykle bezowocne dyskusje. Jest tak w przypadku tematów, które dotyczą większości, jeżeli nie całej, populacji. Gdybym wygłosił śmiałe tezy, na przykład na temat tego, jak prowadzić firmę, w dyskusję weszliby głównie przedsiębiorcy. Gdybym wygłosił tezy na przykład o satanistycznej genezie marksizmu, w dyskusję weszliby historycy, filozofowie, wszyscy ludzie zainteresowani tą tematyką. Jednak jest kilka tematów, w których niemal każdy jest zmuszony coś decydować, a przez to jakby zmuszony być trochę ekspertem. Przykład diety. Każdy je, więc każdy jest zmuszony przyjąć jakąś, powiedzmy, szkołę odżywiania, a przez to mieć zdanie, co i jak powinno się jeść. Rzućcie na jakimkolwiek forum jakąkolwiek śmiałą tezę dotyczącą żywienia i zobaczycie, że praktycznie nie ma ludzi, którzy powiedzą: nie wiem, nie znam się, nie mam zdania. Niemal każdy nie tylko będzie miał zdanie, ale również będzie gotów go bronić. Dlaczego tak jest? Bo ludziom bardzo trudno jest przyznawać się do niewiedzy i do błędów. I to nawet nie przyznawać się przed innymi, ale również przed samym sobą. Czyżbym całe życie robił coś niewłaściwie, na przykład niewłaściwie jem? Z wychowaniem dzieci jest podobnie, tylko 10 razy bardziej. Powiedzieć źle się odżywiałem jest trudno, ale o wiele trudniej jest powiedzieć wychowywałem lub wychowuję dzieci, ale wiedzy w sumie nie mam. Prędzej, osoba taka będzie bronić i to dość zaciekle swoich wyborów i metod wychowawczych. Spokojne szukanie prawdy jest wtedy dość utrudnione, ponieważ niemal każdy okopuje się na swoim stanowisku. Dopuścić do siebie taką myśl, że popełniłem błędy, jest niezwykle ciężko. Natomiast postawa taka nie jest właściwa. Wszyscy popełniają błędy wychowawcze. Nie ma i nie było idealnych rodziców. Pan Bóg w swojej mądrości i miłości do nas jakoś tak to zorganizował, że jakie by nie były błędy wychowawcze, i tak każdy człowiek może wyjść na prostą. Ja w każdym razie właśnie dlatego zawsze bałem się podejmować tematyki wychowania. Skoro jednak taka jest wola słuchaczy, spróbujmy. Zacznijmy od prostego pytania. Dzisiaj je zadam, a sam nie udzielę odpowiedzi, żeby niczego tobie, mój drogi słuchaczu, nie narzucać. Jestem po prostu bardzo ciekaw, co myślą ludzie. Bardzo cię proszę, przemyśl odpowiedź na to pytanie i napisz w komentarzu, co uważasz. Na zadane pytanie proszę odpowiedz z dwóch ujęć. Po pierwsze, jak robię i robiłem, oraz po drugie, gdy o tym myślę, jak według mnie powinno się robić. Oto to pytanie. Wydajesz dziecku polecenie. Zrób to i to. Dziecko pyta, dlaczego? Co jest bardziej właściwe? 1. Wytłumaczyć dziecku spokojnie, dlaczego warto robić to, co rodzic mu poleca. W przystępny sposób uzasadnić dziecku motywy i logikę swojego polecenia. I rozwiązanie drugie, powiedzieć, bo rodzic tak każe. Mój drogi słuchaczu, postaram się czytać wszystkie wasze komentarze, dlatego też proszę być litościwym i pisać możliwie zwięźle. Temat wychowania będzie podejmowany w kolejnych rozprawkach. Mój drogi słuchaczu, pozwól, że ponownie spróbuję zwrócić twoją uwagę na stronę www.powiemmamie.pl. Jest tam dostępny pierwszy audiobook, 41 rozprawek z tego programu, czytanych przez Marka Miśko. Wkrótce pojawią się nowe pozycje. www.powiemmamie.pl. Maryjo, posłuż się mną dzisiaj jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz, na przykład odpowiedź na pytanie zadane w rozprawce dotyczącej wychowania. Jeżeli chcesz wspomóc zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękujemy. Mój drogi słuchaczu, życzę ci błogosławionego dnia. Święty Aleksy, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.